5 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś będziemy mówić o zdradzie. Antropologiczne opisy 160 znanych kultur sugerują, że zdrada jest najczęstszą przyczyną rozpadu związków. Bycie zdradzonym, jak pisze profesor Bogdan Wojciszke w swojej książce Psychologia Miłości, to ciężkie przeżycie traumatyczne, ale nie trzeba być panem profesorem, żeby zdać sobie sprawę albo domyślać się, co czuje osoba zdradzona. Czym jest zdrada? Dla niektórych kontakt z osobą poznaną w internecie to zdrada, dla innych flirt. Mężczyźni na ogół zdradą określają tylko kontakt seksualny, natomiast wiele kobiet bardziej dotyka zainteresowanie emocjonalne inną niż zdrada fizyczna. Tak pokazują badania. Łatwiej kobietom pogodzić się z tym, że partner miał skok w bok, niż że się zakochał albo zaangażował emocjonalnie w inną kobietę. Niezależnie od rodzaju zdrady, zawsze boli tak samo. Człowiek, którego kochasz, zawodzi cię, burzy poczucie bezpieczeństwa, rani twoje uczucia. O przyczynach zdrady dziś porozmawiamy i o tym, jak żyć po zdradzie. A państwa i moim gościem jest Maja Majewska-Kokoszka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pani Maja jest psychologiem, seksuologiem, mediatorką, a muzycznie Dorota Osińska z płyty Teraz. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. To była Dorota Osińska. Jeszcze zaśpiewa w studiu Maja Majewska-Kokoszka, psycholog, seksuolog, mediatorka. O zdradzie rozmawiamy. Zdradzie, która boli, zdradzie, która wiele kobiet przede wszystkim, też mówią o tym badania, doprowadza do depresji, do takiego rozsypania emocjonalnego, bo właściwie świat nam się wali, kiedy ufamy, kiedy kochamy i nagle okazuje się, że jesteśmy zdradzane czy też zdradzani. No i to ciekawe, że mężczyznom łatwiej pogodzić się, czy kobietom łatwiej pogodzić się z tym, że mężczyzna miał skok w bok, niż że się zakochał. Natomiast mężczyźni znacznie bardziej przeżywają zdradę seksualną. Tak to jest.
Ma to swoje uzasadnienie, dlatego że badania pokazują, że mężczyznom niezmiennie, niezależnie od stażu związku, najbardziej zależy na seksie w związku. Tak? To nie znaczy, że spłycają związek, tylko okazują bliskość i odczuwają bliskość poprzez seks z partnerką.
Tak, ta sfera jest dla nich niezwykle ważna.
To świadczy o bliskości, tak? Więc dla mężczyzny zdrada seksualna oznacza też jakby zdradę bliskości,
emocjonalną,
zdradę
psychiczną.
Emocjonalną. Dlatego tak trudno im wybaczyć zdradę seksualną, czyli tam, gdzie oni wkładają najwięcej uczuć, tam, gdzie rodzi się dla mężczyzn przywiązanie i jeżeli kobieta idzie do łóżka z innym mężczyzną, to tam mężczyzna upatruje rozpad związku w tym momencie, że to już nie do niego będzie to uczucie, nie do niego będzie to przywiązanie, nie z nim będzie przeżywanie tych najważniejszych dla mężczyzny emocji.
Momentów.
I kobieta tak samo. Kobiety najtrudniej wybaczają tą zdradę emocjonalną, szczególnie po dłuższym okresie związku, kiedy już są dzieci, kiedy już są określone tak inwestycje, nie tylko ekonomiczne, po prostu kobieta czuje, że poświęca wiele dla rodziny. Czasami rezygnują z własnego samorozwoju i tutaj też badania pokazują, że w miarę upływu związku, w miarę upływu lat, ta tendencja, jeżeli chodzi o ważność seksu w związku, u kobiet spada. Średnio po 4 latach tylko 40% kobiet deklaruje, że seks po 4 latach związku, że ten seks jest dla nich ważny. Po 9 latach już seks jest ważny tylko dla 20% kobiet zaangażowanych w związek.
To bardzo mało.
Tak, bardzo mało, a ważniejsza jest ta bliskość. No tutaj profesor Wojciszka powiedziałby, że ta krzywa, tak, zmian takich emocjonalnych w związku się zupełnie z tym zgadza, czyli że zamieniamy taką namiętność na po prostu przywiązanie,
intymność.
Na bycie razem, na intymność, na bliskość. Dlatego kobiety tak bardzo przeżywają tą zdradę emocjonalną. Czyli właśnie to, na czym mnie najbardziej zależy, właśnie to, że chcę, żeby pan, tak, mój partner, mężczyzna spędzał ze mną czas, żeby był ze mną blisko, żeby mnie zapytał, jak minął dzień, żeby się mną zainteresował, żeby okazał mi czułość, okazuje to innej partnerce, szczególnie w takiej zdradzie długotrwałej. tak? W takim długotrwałym romansie, to tutaj jest takie ogromne poczucie żalu,
zawodu,
że to nie jest ten jednorazowy skok. Więc tak naprawdę kobiety i mężczyźni walczą o to samo, o to, co dla nich najważniejsze w ich odczuciu w związku. Tutaj odczuwają największy żal.
Statystyki pokazują, że mężczyźni zdradzają częściej. Kobiety o 10% mniej jest kobiet zdradzających, ale to też do końca nie wiadomo, bo nawet w tych badaniach ludzie się nie przyznają do tego.
Tak jest, tutaj może to być obarczone dużym błędem.
Tak.
To jedna rzecz. A druga, statystyki mówią przede wszystkim, że mężczyźni zdradzają bardziej krótkotrwale, częściej na zasadzie jednorazowego skoku w bok, romansu, tak, gdzieś tam przespania się na wyjeździe służbowym, bo to jest taki romans w pracy, czy właśnie seks w czasie wyjazdu służbowego, wyjazdu zagranicznego, wyjazdu gdzieś tam jest najwyżej uplasowany, jeżeli chodzi o okoliczności zdrady. Kobiety zdradzają dłużej, czyli bardziej tutaj są na topie te długotrwałe związki. Więc nie możemy tak generalizować, że to chodzi o to, że mężczyźni częściej, bo być może w tym czasie pani ma jeden dwuletni romans, a pan w tym czasie ma trzy przygodne partnerki.
Ale też wydaje się, że kobiety zdradzają inaczej niż mężczyźni. Jednak jesteśmy inaczej biologicznie zaprogramowani. Mężczyźni zaprogramowani są biologicznie na pozostawienie jak największej ilości nasienia, tak? Czyli takie rozdawnictwo mają w genach, tak? Kobiety na dbałość o potomstwo, o gniazdo.
Stąd te długotrwałe romanse, tak? Szukamy partnera na stałe. Nawet jeżeli to ma być nowy partner, to on ma być na dłużej. Tutaj socjobiologowie by powiedzieli, że właściwie kierują nami te same biologiczne motywy. Mówi się o braku zgodności takiej komórkowej, tak, tkankowej, czyli genetycznej. Czyli, że jeżeli jesteśmy ze sobą za blisko, jeżeli jesteśmy zbyt genetycznie do siebie podobni, to będziemy szukać innego partnera, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Stąd moglibyśmy się posunąć nawet dalej do mówienia, czy nie warto by było siebie zbadać pod względem zgodności genetycznej i wtedy wiedzielibyśmy, czy nasz związek jest obarczone jakimś ryzykiem większym.
Czyli im większa różnica genetyczna, tym większe przyciąganie wzajemne.
Tak, i mniejsze szanse na zdradę.
A szansa na trwałość.
Tak jest.
603060606. Dobry wieczór, kochana pani Haniu. Witamy również panią Maję. Pozdrawiamy Magdalena i Szymon z Banina. Nasi stali słuchacze, jak piszą, wierni słuchacze od pierwszej audycji. To prawda?
Nie zdradzają.
nie zdradzają. A pani Iwona pisze, dzisiejszy wywiad w Kafe Niedziela Ekstra. Mietek Szcześniak jest rewelacyjna, płyta Nierówni świetna. Pani Haniu, gdyby znalazła pani wolną chwilę i wrzuciła na stronę Radia Gdańsk wszystkie niedzielne wywiady, byłabym wdzięczna. Pani Iwono, muszę przyznać, że trochę to zaniedbałam, muszę się za to zabrać, ale obiecuję, że się poprawię. Tak, zdrada nie bierze się znikąd, pani Maju. I może właśnie się zastanowimy, jakie są przyczyny zdrady, bo przecież są związki, gdzie zdrady nie ma. I to jest duże szczęście być w dobrym związku, wiernym związku. Ale niestety nie dotyczy to wszystkich par. I jakie są przyczyny zdrady przede wszystkim?
Na pierwszym miejscu wymienia się jako przyczynę niestety alkohol. Jako przyczynę tak rozpadu związków i zdrady. Czyli też to jest taki mechanizm spustowy. Po alkoholu, na imprezie, w miłym towarzystwie. Czasami ten alkohol pity osobno bez partnera może być takim i
usprawiedliwieniem,
wyzwalaczem, tak. No i tak, jakby kwestie takie drugoplanowe, czyli kwestie tego, drugoplanowe, jeżeli chodzi o wyzwalacz takiej jednorazowej zdrady, czyli tego, że aktualnie w naszym związku nie dzieje się dobrze. Generalnie jakby taką ogólną przyczyną wszystkich zdrad, nie tylko jednorazowych, ale takich kłopotów małżeńskich, kłopotów w parach, jest jednak brak rozmowy i brak dojrzałości emocjonalnej przynajmniej jednego partnera. Czyli kiedy coś się pogarsza, kiedy dzieje się źle, zamiast o tym porozmawiać, zamiast rozwiązać na bieżąco problemy, to szukam jakiegoś usprawiedliwienia, szukam winnego albo po prostu szukam okazji do rozładowania negatywnych emocji.
Czyli jest to sygnał, zdrada, że w związku dzieje się coś niedobrego, że coś przeoczyliśmy, że oddalamy się od siebie.
Pomijamy tutaj skrajne przypadki, czyli seksoholizm, problemy, tak? Tego typu, że jest to
bo
już
też
uzależnienie
tak zdarza,
od seksu,
tak?
I tutaj oczywiście...
Że ktoś ma gen zdrady, jak to się mówi.
Możemy tak powiedzieć, no jest to też, jest to uzależnienie, tak? Takie samo jak alkoholizm, narkomania. I wtedy nie obarczamy winą partnera, który też jest w związku, a nie ma tego problemu, nie ma tej choroby.
Tak, bo ta osoba, która przysięga na kobiercu miłość, wierność i uczciwość małżeńską, już wie, że nie dotrzyma tego, prawda?
Czasami nie wie, ale mówię tutaj o tym, że jeżeli pan cierpi na seksoholizm, to nie możemy obarczać partnerki, tak, winą za tym, bo tutaj winą o to, z jednej strony mówimy, że brak szczerości, z drugiej strony nie każdy, kto cierpi na to zaburzenie, od razu o tym wie. To tak jak z każdym innym uzależnieniem, to może się w czasie rozwijać, to może się okazać w trakcie małżeństwa, tak? Nie mówmy z góry, że ktoś już wie, że będzie seksoholikiem.
Czyli może być taka sytuacja, że partner nawet kocha i jest oddany partnerce, ale po prostu ma taką przemożną potrzebę zdradzania.
Na przykład
seksu z innymi kobietami.
Na przykład czyni karierę, gdzieś jest bardzo dużo stresujących sytuacji i następuje taki moment wyzwolenia, uzależnienia, że wcześniej jakoś udawało się utrzymać to w ryzach, albo to się po prostu nie rozwijało. Kwestia gdzieś czasami przeprowadzenia się do większego miasta, odpowiedniego otoczenia. Tutaj szczególnie korporacje, niestety panowie będący w korporacjach i panie w tych badaniach na temat zdrady plasują się bardzo wysoko, bo tam są często wyjazdy służbowe, bo jest troszeczkę rozluźniona atmosfera, więc to zagrożenie rośnie. Ja wiem, że to jest duża generalizacja i mówimy tutaj o statystykach, ale tak one wyglądają niestety. Nie znaczy, że tak jest zawsze, ale tak to w badaniach wychodzi.
Towarzyszy temu też ogromny stres i chęć szybkiego rozładowania. Ktoś sięga po drinka, ktoś biega, ktoś jeździ na rowerze, a ktoś po prostu szuka partnerki
tak
do szybkiego seksu.
Plus dysproporcje takie materialne. Tak? Tutaj wysoki status materialny nie chroni ani nie wyzwala zdrady, ale dysproporcje zarobków pomiędzy partnerami. Tu badania mówią, że jeżeli partnerka zarabia co najmniej 15% więcej od swojego partnera, to ryzyko, że będzie zdradzała, rośnie. Po prostu nie ma jakby tego szacunku takiego i partner też, oczywiście samoocena mu spada i ta więź zaczyna się rozluźniać, zaczyna coś w niej szwankować.
I partner też może wtedy mieć większe tendencje do zdrady, żeby sobie podreperować ego, dowartościować
się. Tutaj badania mówią, że jeżeli partner co najmniej w 70% zaczyna ponosić ciężar utrzymania domu i rodziny, to też zaczyna niestety partnerkę postrzegać jako mniej taką wartą szacunku. Jej wartość, można powiedzieć, emocjonalna również spada. Więc samorozwój kobiet i zarobki i to, żeby miały własne pieniądze,
bardzo ważne
są jednak bardzo ważne, nawet w takiej kwestii jak seks, jak zdrada, jak małżeństwo.
Aleksandra pisze, jedyna zdrada to wieczór niedzielny poświęcony tylko i wyłącznie cudownym nocnym rozmowom, ale to mi mój ukochany zawsze wybacza. Pozdrawiam gościa i dziękuję za pozdrowienia pani Aleksandro serdeczne. Pisze Piotr z Poznania, nasz stały słuchacz. Zdrady zazwyczaj są spowodowane przez obie strony. Coś ktoś zaniedbuje, czegoś w związku brakuje. Czasami zwykłej rozmowy, a zdrada czasami pozwala zrobić sobie rachunek sumienia i wyjść z toksycznego związku. A skok w bok to już temat rzeka. Póki nie niszczy związku, nie jest aż tak szkodliwe, pisze pan Piotr. Zaraz o tym porozmawiamy, pani Maju. Tak czy inaczej, zdrada dużo zmienia między partnerami. Czasami na plus, bo zmusza do rozmowy i analizy, co złego w związku się dzieje. Piotr z Poznania, też wiernie słuchający nocnych rozmów od 4 lat. Pozdrawiam, panie Piotrze. I Michał z Lęborka pisze, witam serdecznie. Ja mojej partnerce wybaczyłem zdradę. Jestem zdania, że to nie mydło. Kocham ją. Pozdrawiam. No tak, ale zdrady zdarzają się też w udanych związkach, pani Maju. Nie tylko wtedy, kiedy coś pęka między partnerami, kiedy nie ma bliskości, kiedy nie ma uważności, kiedy nie ma rozmowy. Też te zdrady zdarzają się, bo po prostu poszukujemy nowych wrażeń, jakiejś odmienności.
No, dobrze by było, żebyśmy poszukiwali tych nowych wrażeń łącznie z partnerem, razem z partnerem, albo w towarzystwie, czy przy przyzwoleniu partnera, jeżeli to jest na przykład hobby, którego partner nie podziela. Szkoda, że realizujemy jakieś potrzeby za plecami partnera, nie mówiąc jemu o tym, nawet mówiąc, że nam się po prostu nudzi w życiu, bo taki okres też może w życiu każdego człowieka nastąpić, że pewne rzeczy osiągnął, zrobił karierę, zbudował dom, urządził go i nastała taka stagnacja.
A żona nawet najpiękniejsza, najbardziej czuła, już się trochę opatrzyła, poza tym jest swoja.
No, nie do końca. Myślę, że w dojrzałym związku naprawdę ludzie cały czas motywują się do tego, żeby wzajemnie, żeby poznawać i siebie wzajemnie, i siebie samych.
To pani rozwijać. Pani mówi o takim idealnym związku.
No przed chwilą pani powiedziała, że mówimy o zdradzie.
W dobrym
w idealnym związku. Tak. Więc jeżeli to jest tylko zwykła nuda, to być może da się faktycznie to wybaczyć i jakoś pójść dalej, ale w dalszym ciągu uważam, że wymagana jest tutaj dojrzałość partnerów, bo wybaczyć to jedno, ale zapomnieć i postawić jakąś taką granicę, żeby też ciągle tej zdrady nie przypominać, żeby ciągle nią nie handlować, nie manipulować, to drugie i to jest ten moment, w którym decydujemy się na to, czy już jest po zdradzie i czy teraz jest nasze życie, nasz związek po zdradzie.
Zaraz o tym porozmawiamy, po zdradzie, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy odniosły się do tego, co pan Piotr z Poznania napisał, że skok w bok to temat rzeka, póki nie niszczy związku, nie jest aż tak szkodliwy taki skok w bok. Co pani na to?
Zależy, co pan ma na myśli. Czy pan ma na myśli, że mówi partnerce o tym, że wykonał skok w bok i to nie niszczy
związku? No raczej chyba nie. Raczej chyba nie mówi.
Na ogół doświadczeni terapeuci radzą, że jeżeli nie mamy zamiaru kontynuować znajomości z kimś, tak?
Na boku?
Tak, na boku.
Tak zwanym.
Że jeżeli jest to faktycznie coś przelotnego, jeżeli odczuwamy skruchę i nie chcemy tego powtarzać, to żeby zachować to dla siebie. Więc tutaj kwestia motywacji takiej wewnętrznej. Czy chcemy komuś powiedzieć, bo chcemy oczyścić sumienie, ale niestety wtedy sprzedajemy ten ciężar partnerowi i on musi sobie z nim jakoś radzić.
I taki cień to kładzie na związek, czasami już do końca życia.
Jakiś zawód zawsze pozostaje. Tak? Pytanie, na ile partner zdradzany może nam zaufać, czyli czy jest jakaś baza, czy w innych kwestiach mógł na nas polegać, czy kiedykolwiek zdarzyło się, że też go zawiedliśmy, bo wtedy już zaczyna się ta rysa powiększać. Czyli ta osoba zdradzana zaczyna się zastanawiać. Nie tylko w tej kwestii niestety ta osoba mnie zawiodła. Na przykład wzięła kredyt, mi o tym nie powiedziała, albo okazało się, że za moimi plecami rozmawiała o mnie z teściową albo coś innego, tak? Czyli takie kwestie, które gdzieś powiększają tą pulę zdrady.
Albo przypominamy sobie wtedy takie drobne kłamstewka, na które nie zwracałyśmy wcześniej uwagi, a potem nagle okazuje się, że jeśli w drobnych rzeczach nasz partner kłamie, no to...
Tak, tutaj pan mówi o samym takim skoku w bok, ale my często zdradzamy nie tylko z inną osobą. My czasami zdradzamy partnerów z pracą, z zainteresowaniami, tak, z własnym egoizmem, z jakimś hobby, które jest dla nas ważniejsze niż to, że żona czy dziecko ma urodziny. Więc to jest ta kwestia, czy to jest czysty skok w bok, czy to jest czysty przypadek, jakaś przelotna erotyczna fascynacja, czy jednak faktycznie ten skok w bok powiększa, tak jak mówię, pulę takich rzeczy, które gdzieś nadszarpują związek. Więc tutaj dobrze by było, żeby pan jakby tą sytuację szerzej przedstawił, co ma na myśli, jeżeli chodzi o taki skok
w bok. No tak, pan Piotr napisał, że to temat rzeka i to naprawdę temat rzeka, bo skok w bok skokowi w bok nierówny, prawda? No właśnie, porozmawiajmy o zdradzie kobiecej, bo właśnie tak jak powiedziałam na początku, wydaje mi się, że kobiety zdradzają inaczej. Zanim dochodzi do zdrady, kobiety próbują uświadomić partnerom, czego potrzebują w związku, czego jest za mało. Próbują najczęściej rozmawiać i uświadomić partnerom, co mają robić, żeby kobiety były zadowolone.
Jeżeli próbują faktycznie ratować związek i partnerowi pewne rzeczy uświadamiać, jeżeli trwa to długo, bo też kobiety są w stanie bardzo długo pracować na to, żeby związek lepiej funkcjonował i jest obojętność, nie ma zaangażowania, nie ma rozmowy, czasami jest taka bierna agresja, czyli mówienie przez partnera, ale o co ci chodzi, ale czego ty chcesz, ale w ogóle nie rozumiem, do czego dążysz, czyli nie ma takiej otwartości na zgłaszane jakieś kłopoty, tak. To wtedy bardzo często ta zdrada, jeżeli już jest, to ona nie jest obarczona prawie żadnym poczuciem winy. Czyli to przeinwestowanie w związek obecny i w partnera potem odbija się tym, że kobieta uznaje, że faktycznie ja bardzo długo prosiłam, bardzo długo pukałam do partnera, żeby się otworzył na mnie. W związku z tym już teraz nie daję szansy związkowi. I to są takie dramatyczne sytuacje w parach, kiedy partner ma świadomość, że kobieta ileś czasu walczyła, również o niego, nie tylko o związek i nie tylko o siebie, a potem z przerażeniem odkrywa, że już jest za późno.
Ponieważ w pracy pojawił się kolega, który okazuje tej kobiecie zainteresowanie, uśmiecha się do niej, flirtuje z nią, docenia to, jak ona wygląda i ta kobieta nagle zaczyna się czuć kobiecą.
Czyli
czego już dawno...
Tak, czyli w oczach kolegi zobaczyła siebie inna, bo siebie inną, bo tak naprawdę my nie zdradzamy partnera po to, żeby mieć innego swojego partnera, tylko my szukamy siebie inaczej, tak? Inaczej widzianego, inaczej spostrzeganego w oczach czy kochanka, czy kochanki. Czyli szukamy tego, żeby ktoś się nami zaciekawił, żeby ktoś nam poświęcił uwagę, żeby dla kogoś być albo macho, albo super fajną babką, żeby ktoś się nami zachwycał, żeby ktoś chciał nas w ogóle zauważyć. I to jest ten największy paradoks, że tutaj nie chodzi o winę czasami, co partner zrobił, tylko czego partner nie zrobił, albo co już przestał robić dla mnie i to gdzieś pcha do zdrady. To...
Co zaniedbał i wtedy, kiedy pojawia się całkiem przeciętny kolega z pracy, ale właśnie bardzo, bardzo zainteresowany, uważny, rozmawiający z nami, doceniający, komplementujący, bardzo łatwo kobiecie zawrócić wtedy w głowie i wtedy, o, przepraszam, i wtedy do zdrady tylko krok.
Wtedy tylko krok do zdrady i wtedy też jednak ta zdrada mocno w głowie potrafi zawrócić, zaszumieć i ciężko nam, nawet jeżeli już gdzieś kobiety się opamiętają, zobaczą tego kolegę z pracy w takim realnym świetle, kim on tak naprawdę jest, czy ma nam coś do zaoferowania, że to może było tylko chwilowe uniesienie, to czasami jest to tak silna pokusa i tak silna potrzeba, żeby czuć się tak wyjątkowo, że może być ciężko zawrócić z tej drogi i poprosić męża, żeby jednak zawalczył, dać mu tą szansę.
Kiedy panom powinien włączyć się dzwonek ostrzegawczy? Kiedy słyszy, nie przytulasz mnie od kobiety, nie kochamy się, nigdzie nie wychodzimy razem, wcale ze sobą nie rozmawiamy, nie słuchasz, co do ciebie mówię. Ciągle jesteś wkurzony, zajęty i zapracowany.
Najszybciej widać to też po sygnałach z ciała, czyli nie przytulasz mnie, nie dotykasz, nie dajesz mi buziaka na dobranoc albo na dzień dobry, nie głaskasz mnie, siedzimy daleko od siebie, tak? Nie ma tej bliskości fizycznej, tego, co jest
w ogóle na mnie
w stanie
nie
zakochania.
Patrzysz, nie zauważasz mnie. Nowej fryzury, makijażu, sukienki, no traktujesz mnie jak...
Służbowo, tak? Tak. Małżonkowie mówią, że rozmowy są służbowe. Co kupić, o której przywieźć dzieci? I tak dalej.
Według pani, już o tym tutaj chwilę mówiłyśmy, pyta Iwona, lepiej trzymać w tajemnicy, czy wyjawić jednorazową zdradę?
Zależy, co dla partnera, przede wszystkim dla partnera, niekoniecznie dla mnie jako osoby, która zdradza, co dla partnera jest większą wartością. Bo nie każdy jako największą wartość w związku czy w życiu stawia szczerość.
Za wszelką cenę.
Za wszelką cenę, tak? Więc warto wiedzieć, jeżeli znamy partnera i wiemy, że szczerość jest dla niego, lojalność, szczerość jest dla niego najważniejszą, największą wartością, to wtedy warto tą zdradę wyjawić. Bo na tym, że się przyznaliśmy, że jesteśmy szczerzy mimo wcześniejszej zdrady, możemy zbudować motywację do tego, żeby partner ze związku nie wyszedł. Natomiast jeżeli dla partnera najważniejszy jest spokój, jest rodzina, tak, to wtedy możemy tą zdradę ukryć i w razie czego możemy też powiedzieć wtedy, dopiero szczerze, kiedy coś się przytrafi, jednak ta zdrada się wyda, że nam też zależało na spokoju, na rodzinie i nie chcieliśmy tego spokoju burzyć. Jednocześnie, no, że wiadomo, nie zdradzaliśmy już więcej, że nie kontynuowaliśmy znajomości.
Czasami osoba, która zdradziła, przyznaje się do tej zdrady po to, żeby zrzucić część odpowiedzialności z siebie, bo bardzo ciąży poczucie winy i przerzucić na ramiona tej drugiej osoby. Ale tutaj bardzo bym się zastanowiła, bo takie jednorazowe zapomnienie, ta chwileczka zapomnienia może zaciążyć na dobrym związku, kiedy się...
Oby nie zaciążyło, to słowo ma podwójny wydźwięk, tak?
Oby nie zaciążyło. Ale faktycznie, w żadnym tego słowa tak znaczeniu.
Jest. Ale faktycznie może to spowodować upadek całego związku.
Więc ja bym się pani Iwono zastanowiła bardzo, bardzo, bardzo.
Można pójść też do psychologa, o tym porozmawiać najpierw, gdzieś rozliczyć się z własnymi myślami, chwilkę się nad tym dłużej zastanowić pod okiem specjalisty i wtedy zdecydować, czy chcemy z partnerem rozmawiać, czy nie. Najlepiej nie działać pod wpływem impulsu. Jeżeli zdrada była impulsem, to kolejne działania już takie impulsywne mogą tylko pogorszyć sytuację.
Tak, ja bym w takiej sytuacji raczej poszła i z psychologiem o tym porozmawiała, niż biegła do partnera, mówiąc, kochanie, muszę ci koniecznie coś powiedzieć, no wydarzyło się coś niedobrego. I tutaj pada to wyznanie, które, jak mówiłyśmy, może zaważyć na całym związku, na relacji i no i właśnie, zaraz porozmawiamy, jak żyć po zdradzie. 600-306-0606 w studiu Maja Majewska-Kokoszka, psycholog, seksuolog, mediatorka.
Chodź, usiądziemy na tym moście, naszym niespalonym i pogadamy tak najprościej. Powiesz, co tam u twojej żony. Nie, to nie tak, że ja już całkiem wypogodzoną mam urodę. W kieszeni chowam wciąż zapałkę, ale ją kiedyś rzucę w wodę.
Obok ciebie on, ona, on zupełnie inny, wszystko inne.
Patrzę na to przez winogrono, takie zielone, takie winne. W górze słynny niebieski prochowiec i słońce złota kolia.
Patrzymy na to zdjęcie. Wiesz, to pod światło ocalone. Od serca czulsze miałem ręce. To dobrze. Pytasz się o żonę. Nie, nie żałuję. Patrzę w przyszłość, gdzie kadrów z życia rosną góry. Lecz już na żadnym nic nie wyszło. Jak wtedy w maju ty i chmury.
Obok ciebie on, ona, ono zupełnie, zupełnie inni, wszystko inne. Wszystko inne. Patrzę na to przez winogrono, takie zielone, takie winne. W górze słynny niebieski prochowiec i słońca złota.
Dorota Osińska i Zbigniew Zamachowski. Mam takie wrażenie, że tym państwu coś się przydarzyło, ale wszystko wróciło na
właściwe tory.
Na właściwe, na dawne tory. Iwona pyta, ciekawe, czy żona pana Piotra z Poznania ma takie same poglądy na temat skoku w bok? A pan Piotr pisze, bardziej myślę o jednorazowym ekscesie niż o romansie czy szukaniu spełnienia gdzie indziej. Klasyczny skok w bok, jak wspomniany wyjazd, na przykład w połączeniu z zakrapianą imprezą.
Nie wiadomo, czy pan Piotr z Poznania zna wyniki badań lub ma świadomość tego, że nie możemy być pewni, czy jednorazowy skok w bok nie przerodzi się w coś więcej. Po pierwsze, kwestia przyjemności erotycznej, orgazmu. Każdy orgazm jednak wyzwala duże ilości oksytocyny, czyli hormonu przywiązania. I może się okazać, że pan w takim skoku w bok nigdy w życiu nie czuł aż tak silnego orgazmu, jak z partnerką, z którą miał zamiar tylko raz się przespać.
I zacznie tęsknić za tej przypadkowej partnerki.
Mało tego, ta partnerka też też może zacząć mieć nadzieję na coś więcej pod wpływem fajnego seksu. Więc pytanie tutaj, na ile pan jest w stanie kontrolować swoje uczucia i swoje hormony?
Dobry wieczór, pisze Paweł. Słuchając audycji w trakcie nasunęło mi się pytanie, co jeżeli partnerce wydaje się, że partner ma mniej czasu dla niej przez codzienne obowiązki i partnerka posuwa się do gry, sprowadzając do własnego domu obcego mężczyznę, aby pokazać swojemu partnerowi tym sposobem zainteresowanie inną osobą. Czy taki związek ma nadal szansę, gdy dla partnera ważna jest lojalność partnerki? Pyta pan Paweł.
Tutaj mówimy o typowej manipulacji. Manipulacja nigdy nie kończy się dobrze i też świadczy o tym, że w jakikolwiek niedojrzały sposób załatwiamy pewne kwestie. Więc dlaczego partnerka ucieka się do manipulacji? Czy to wynika z tego, że sama nie potrafi powiedzieć, czego jej naprawdę brakuje? Czy raczej z tego, że nie wierzy, iż mąż zauważy w takim czasie zwykłej rozmowy, zauważy faktycznie jej potrzeby, zauważy nie tyle, że usłyszy, tylko zwróci na nie uwagę i zadziała.
Być może to takie rozpaczliwe wołanie, zauważ mnie. Sprowadzenie obcego mężczyzny do domu.
Nawet jeżeli partnerce się wydaje, że mąż mało bywa w domu, mało czasu jej poświęca, a więcej pracuje i zgłosi takie zapotrzebowanie, chciałabym, żebyś więcej czasu spędzał z dziećmi czy ze mną, żebyśmy więcej wychodzili. I pan powie, to nieprawda, pracuję tyle samo czasu albo mam po prostu dużo spraw. To nie jest kwestia gdzieś wyjaśniania, kto ma rację i kto jest tutaj bardziej winien, tylko kwestia zapytania, co mogę zrobić? Mam tylko 2 godziny na przykład codziennie wieczorem, z czego godzinę poświęcam dzieciom. Co mogę w ciągu tej godziny zrobić, żebyś maksymalnie czuła się przeze mnie zauważona, zaopiekowana, zatroszczona?
Ach, to pięknie by było, gdyby tak partner zapytał.
Myślę, że tak po konsultacji u terapeuty, bo to nie musi być od razu terapia, nawet jedna konsultacja wystarczy, żeby takie rozwiązanie gdzieś tam znaleźć i żeby partnerzy spróbowali. Spróbować warto.
Jak żyć po zdradzie, kiedy już wyjdzie na jaw? Jedne pary się rozpadną, inne być może scalą. Będzie to nowe otwarcie, nowy początek, coś sobie uświadomią ważnego. Jakie scenariusze są częstsze?
Częstsze jednak są scenariusze takie, że się związek rozpada. Ze względu na to, że ten okres żałoby po związku, który był przed zdradą, bardzo trudno jednej lub obu stronom przejść. Odbudowanie zaufania, manipulacje, do których się wtedy uciekamy po tej zdradzie, kontrolowanie partnera, no i przede wszystkim wyrzucanie partnerowi tego, co się stało. Tutaj jest taki bardzo krytyczny moment, że ciężko jest ustalić, ile czasu będzie trwało zadośćuczynienie.
Ta kara.
Tak, ta kara. To jest coś, co bardzo ciężko udźwignąć, więc...
Tak, ten temat się będzie przewijał, tak. Osoba zdradzona będzie do tego wracać, będzie...
W każdej sytuacji napięcia, niepewności, podenerwowania, stresu. Tak. Nawet takiego stresu niezwiązanego ze zdradą, tylko samym faktem, że partner nieodpowiednio się zachował, nieodpowiednio powiedział, później wrócił, wcześniej wrócił, zrobił coś niefajnego, to zawsze gdzieś ta karta przetargowa będzie i można będzie ją wyciągać.
Tak. I ten
Czyli tortur w zamian za zdradę.
I ten cierń ciągle będzie tkwił między partnerami.
To jest coś, co do czego musimy się z jednej strony przyzwyczaić, nastawić na to, że ileś czasu potrwa taka kara. Z drugiej strony musimy też ustalić granice. Po pierwsze, trzeba partnera zapytać, tego zdradzonego partnera, w jaki sposób mogę zwiększyć twoje zaufanie do mnie, co mogę zrobić, co powinienem. Nie na wszystko trzeba się zgadzać.
Też piękne pytanie.
Nie na wszystko trzeba się zgadzać, bo nie wszystko jesteśmy w stanie partnerowi dać. Też to nie chodzi o maksymalną kontrolę, o to, żeby teraz partner miał nad nami władzę, a my, żebyśmy całkowicie stracili odpowiedzialność za swoje życie i się meldowali co 5 minut. Więc jakieś tutaj warunki muszą zostać logiczne, takie spełnione. A po drugie, kwestia tego, żeby ze sobą być blisko i być często, bo to jest druga sprawa, która się pojawia po zdradzie. Czy mamy ze sobą iść do łóżka, czy mamy uprawiać seks? Czasami jest tak, że partner albo zdradzony, albo ten zdradzający chce szybciej seksu niż druga strona. Żeby odbudować bliskość, żeby udowodnić, że jeszcze jestem coś warta, albo w drugą stronę, że ty jesteś dla mnie ważny. I tutaj ciężko radzić parom, żeby chodziły ze sobą do łóżka mimo oporu drugiej strony. Jednak badania mówią jasno, im dłużej trwa abstynencja, tym trudniej potem powrócić do bliskości.
Kochanie, kto to jest Basia? Powtarzałeś jej imię przez sen. No wiesz, kochanie, jak byłem w sanatorium, to tam karmiłem chlebem taką klacz o imieniu Basia. Mijają 2 tygodnie. Pamiętasz tę Basię z sanatorium? Pyta żona. Tak, mówi mąż. No to wyobraź sobie, że ta klacz dziś do ciebie kartkę przysłała. Dziękujemy. A Ania ze Złotej Karczmy pisze, dziękuję paniom za taki temat audycji. Pozdrawiam, wierna słuchaczka ze Złotej Karczmy. Teraz raczej nie kartki się przysyła, SMS-y. I telefon komórkowy może być takim narzędziem, dzięki któremu niestety odkrywamy zdradę, jeśli tam zajrzymy nieopatrznie.
A po zdradzie może być też źródłem naszego lęku. Tak, czyli taka nerwowość na tle tego, żeby ten telefon partnera był cały czas dostępny, żeby nie było hasła, żeby można było do niego w każdej chwili zajrzeć.
I to też takie upokarzające, prawda? Zaglądanie do telefonu partnera.
Rozkręcające.
O tym, że nieuczciwe.
Też rozkręcające atmosferę lęku i stresu. Każdy SMS może być taką przyczyną do kłótni. Partner może nie chcieć pokazać zwykłego SMS-a, bo czuje się kontrolowany. Partnerka może, lub w odwrotnej sytuacji, jeżeli tutaj partnerka zdradza, partnerka może czuć taką potrzebę, bo ma cały czas pomysł, że być może romans jest kontynuowany. Więc w dalszym ciągu wracamy do tego pytania, co mogę zrobić, żebyś czuła się ze mną bezpiecznie, żebyś mogła mi zaufać. Tak? Jeżeli te ustalenia gdzieś będą poczynione i one będą realizowane,
respektowane,
to będzie większa szansa na to, że taki brak zaufania uda się ograniczyć.
Takie to ważne, to zaufanie. Bez tego zaufania nie ma właściwie nic, więc jeśli budujemy ten związek na tych nieco chwiejnych, po zdradzie, glinianych nogach, to taka szczerość i otwartość jest niezmiernie.
Muszą być konkretne. Wbrew pozorom wydaje nam się, że mówimy ogólnie o związku, mówimy ogólnie o zaufaniu, ale musimy zbudować to na konkretach, bo jeżeli chodzi o zdradę, to właśnie o te konkrety mamy największy żal. Też takie pomysły czasami, żeby sobie powiedzieć wszystko do końca. Ile razy z kimś spałem, jak mi było, tak? Więc to jest, paradoksalnie wydaje się, że to jest potrzebne, żeby wiedzieć wszystko i dzięki temu osiągnąć spokój, ale absolutnie to tego spokoju nie zapewnia.
To jest niezwykle raniące.
Raniące, gdzieś ta rana się jątrzy, cały czas ją rozdrapujemy, wyobrażamy sobie, wyobraźnia tutaj jest naprawdę ogromną siłą, która potrafi nas w najmniej spodziewanych momentach zaskoczyć. My tutaj w uniesieniu z partnerem już po zdradzie i nagle przychodzi nam do głowy, że przecież on kochankę całował tak samo albo w takim samym otoczeniu, też gdzieś być może na wyjeździe, więc nie róbmy sobie takiej krzywdy. Jeżeli chcemy dać sobie i naszemu związkowi szansę na dalszy ciąg, to jednak ustalmy konkretne zasady i bardzo mocno się nich trzymajmy. Ważne, żebyśmy też ustalali kwestie, którymi się będziemy zajmować. Kwestie na przyszłość, a nie kwestie właśnie rozpatrywania tego, co było.
Tak. Przed chwilą zauważyłem słowo na niedzielę Andrzeja Mleczki, pisze Piotr z Poznania. Nie pożądaj żony bliźniego swego dłużej niż to konieczne. A moja żona, pisze pan Piotr, ma podobne poglądy, choć nie praktykujemy takich rozwiązań. Jak jakiś słuchacz napisał, to jednak nie mydło, pisze Piotr z Poznania.
No część osób mówi, jeżeli masz mnie zdradzić, to zrób to, ale tak, żebym się tego nigdy nie
dowiedziała. Tak, a jeśli nie umiesz kłamać, to mnie nie okłamuj, tak bo szydło wyjdzie z worka. 603-06-06-06, Maja Majewska-Kokoszka, psycholog, seksuolog, mediatorka. Dziś o zdradzie rozmawiamy.
Siedzę w samochodzie, siedzę, a po brodzie spływają mi łzy. I już po urodzie, wtedy w samochodzie. jakaś niekompletna. Siedzę w samochodzie, życie mi ucieka.
A warto uwodzić się w związku przez całe życie, bo to jak ogród, nieustannie trzeba dbać, podlewać, dmuchać, chuchać i być uważnym, jeśli zależy nam na byciu razem. Doktor Piotrowski mawiał, pisze Bartek, że podstawą zaufania jest sprawdzanie. Ja nie sprawdzałem, moje zaufanie zostało nadszarpnięte, pisze Bartek. Jak to z tym sprawdzaniem? Jak Lenin mówił, ufaj, ale sprawdzaj.
Sprawdzanie, takie kontrolowanie, na ile to jest sprawdzanie, na zasadzie ustalamy pewne rzeczy, że są dla nas ważne i trzymamy się tych ustaleń w związku, a na ile ja partnerce nie mówię, na czym mi tak naprawdę zależy i gdzieś za plecami sprawdzam, czyli szpieguję, przeglądam te SMS-y, wypytuję znajomych, być może jeżdżę, być może patrzę, ile czasu wraca z pracy, więc może nie sprawdzanie, ale szczerość. Na początku związku, czy jak już on jest poważny, rozmawianie ze sobą i wytłumaczenie, nawet właśnie o takich, rozmowa o takich kryzysowych sytuacjach, kiedy ich jeszcze nie ma. Czym dla mnie byłaby zdrada? Kiedy moje zaufanie do ciebie ległoby w gruzach? Co jest dla mnie w naszym związku najważniejsze i w ogóle w życiu najważniejsze? Bo być może nie będzie trzeba sprawdzać, jeżeli się okaże, że dla partnera ważne są te same rzeczy, te same wartości, a kiedy okaże się, że są różne, to być może będzie trzeba o nich więcej porozmawiać teraz, a nie dopiero w momencie kryzysu się dziwić, że taki jednorazowy skok w bok to przecież dla mnie nic nie znaczy. Nie wiedziałam, że dla ciebie to jest coś takiego poważnego.
Przecież, kochanie, co w ogóle nie jest tak, jak myślisz. Pisze do nas słuchaczka. Witam. Obecnie ja z mężem mamy kryzys i oczywiście daję sygnały partnerowi o tym, że jest źle. Jestem totalnie zmęczona i nie ukrywam, że gdyby był ktoś w pobliżu, to nie wiem, czy bym nie skorzystała. Jest to straszne, bo od roku jesteśmy rodzicami i jednak nie chciałabym niszczyć rodziny. Dodam, że pojawienie się dziecka nie ma tu nic do rzeczy. Tak, jakby się mogło wydawać.
Naprawdę gorąco zachęcam, żeby pani sama, a jeżeli uda się namówić partnera, to razem z partnerem poszła do terapeuty par na konsultację. Zdarza się, że partnerzy nie potrafią ze sobą rozmawiać i dopiero w obecności kogoś, kto zapewni poczucie bezpieczeństwa i zada wprost pewne pytania, uda się powiedzieć na głos niektóre jakieś trudne rzeczy. Samemu może być ciężko rozwiązać problemy. Partner może też mieć kłopoty, o których nie chce mówić.
Poza tym jesteście państwo w trudnym momencie, bo pojawiło się dziecko i to jest zmiana konstelacji rodziny absolutnie dla wszystkich.
Też nie do końca wiadomo, co się dzieje. Bywa, że są konsultacje osobno i wtedy uda się partnerowi przed terapeutą otworzyć i to też jest jakaś droga do tego, żeby problemy rozwiązać.
Namawiamy serdecznie i trzymamy kciuki. Agnieszka pisze, jest jeszcze opcja, by przed ślubem ustalić. Jeśli ty mnie zdradzisz, to dajesz mi prawo do zrobienia tego samego.
Bardzo byłabym ostrożna. To są pomysły na wyrównanie krzywd i na to, że będziemy mieli oboje czystą kartę. Tylko tak jak przy panu Piotrze z Poznania, nie wiemy, jak się sprawy potoczą. Nie wiemy, czy partner, nawet jeżeli się umówimy, że to teraz ja mam okazję do zdrady, idę do klubu, poznam kogoś, jak mi się spodoba, to spędzę z nim upojną noc. Nie mamy pojęcia, czy być może partner się na to zgodzi, ale nie poczuje się głębiej zraniony, niż ja mu się wydawało, że będzie w stanie.
A poza tym nie mamy, jak już mówiłyśmy, gwarancji, że nam się ten partner na boku nie spodoba.
Tak.
Ten skok w bok.
Kwestia też tego, jak będzie wyglądał. To są naprawdę sprawy pierwszorzędne. Może się okazać, że mąż jednak zapyta, poprosi o dokładny opis, powie, umówiliśmy się i okaże się, że pan był młodszy, wysportowany, umięśniony, przystojny i samoocena gdzieś gwałtownie spadnie. libido wtedy spadnie. Po takiej zdradzie też, nawet jak się umawialiśmy, może się okazać, że seksu nie jesteśmy w stanie uprawiać i ten kryzys zacznie się gwałtownie pogłębiać.
A poza tym jeszcze żal jednak do tej partnerki, że świadomie w taki wyrachowany sposób nas zdradziła. To jest nóż w serce dla wielu mężczyzn, dla kobiet zresztą też.
Tutaj przestrzegamy, ale też przed odwrotną sytuacją, kiedy pani mówi, ja jestem święta, tylko ty mnie zdradziłeś i pani robi sobie taki piedestał, taki ołtarzyk, na który wchodzi i uznaje siebie za osobę kryształowo czystą, a partnera jako kogoś, kogo można ciągle tak poniewierać. To też jest bardzo niszczące i na dłuższą metę taki związek nie ma szans dobrze funkcjonować.
Czyli co na koniec? Chuchać, dmuchać, podlewać, starać się o tego partnera, nie traktować go jak kogoś, kogo już się ma i koniec. Już się
być
tak
ze sobą
miało.
Blisko przed i być ze sobą blisko po i być zaciekawionym partnerem.
Nieustannie.
Nieustannie.
Mhm. I sprawiać, żeby partner się nami interesował, czyli pracować nad sobą. I znowu tutaj praca. No ale tak to jest, że dobry związek i to wszystkie badania pokazują, to jest od pewnego momentu, poza tymi pierwszymi miesiącami, czy dwoma, trzema latami, kiedy hormony buzują, ciężka praca.
Ciężka
ale
praca.
Ale ile dająca radości dająca i satysfakcji.
Efekty, dające efekty.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Pani Maju. Dziękuję wszystkim Państwu za SMS-y. Maja Majewska-Kokoszka, psycholog, seksuolog, mediatorka. Hanna Wilczyńska-Toczko, dobrej nocy, a na koniec jeszcze raz Dorota Osińska. Tymczasem.